Jak śpiewaliśmy o tych obietnicach, tak myślałem od razu o tym, jak Abraham był przez Najwyższego powołany i wybrany, to on nie poszedł do jakiegoś miasta, on poszedł do kraju obiecanego. Jeżeli my z kościołów, z wolnych kościołów, z narodów, z języków zostaliśmy wywołani, to nie żeby do innego kościoła czy do innego zboru iść, tylko do obietnic Bożych być częścią tego, co Bóg obiecał. Też chciałbym wszystkich od lewej do prawej, od północy do zachodu wszystkich przywitać. Cieszymy się, że mamy odwiedziny z Finlandii, jak już wczoraj wspomniałem, z Czech, ze Słowacji, z Polski, z Austrii, z Włoch, z Szwajcarii, Francji, z Belgii. I jak pomyślimy o tych wszystkich krajach afrykańskich, tutaj są przedstawiciele z Burundi i z Wybrzeża Kości Słoniowej i z Kongo. Z ilu krajów tutaj są przedstawiciele? My możemy powiedzieć, ze wszystkich narodów i języków wywołuje Pan swój lud. I już wczoraj przyszła mi taka myśl, jak żeśmy czytali, że oni przyjdą ze wschodu i z zachodu, z południa i z północy i z Abrahamem, z Izakiem i z Jakubem w Królestwie Bożym zasiądą razem. Bracia i siostry, my tu przychodzimy razem z całej Europy, ze wschodu, z zachodu, z południa, z północy. I wierzcie mi, jak ważne to jest, żeby cały świat, który te nabożeństwa słyszy i widzi, żeby zauważyli, że są tu ludzie, setki tu przychodzą, żeby słowo słyszeć. To jest dla nich wzmocnienie, posilenie, że nie tylko przez telewizor w studiu mówimy, tylko do ludu Bożego, który w Jego obecności się zgromadza, żeby Jego słowa słuchać. Mamy szczególne odwiedziny z Brazylii, z São Paulo, nasi przyjaciele, braterstwo Miskis. Mamy tu znowu naszego brata w Neuville z Kentucky, miasto, gdzie brat Branham często bywał. Louisville jest tak jak Krefeld i Düsseldorf z Jeffersonville i Nolville. Przechodzi się przez rzekę i już się jest z miasta do następnego. Neuville dla mnie też ma znaczenie. To był 2 grudnia 1962 roku, jak z bratem Branhamem i z Fritz Softman i Betzwood siedziałem przy jednym stole w Neuville w Kentucky, jak brat Branham mi powiedział o tym, co Pan 2 kwietnia do mnie mówił. To są cudowne rzeczy, które można sobie przypomnieć. I jak już wczoraj było wspomniane, mamy tutaj drogie braterstwo Jean, Renate, Szans. Niech Was Bóg błogosławi. Niech Pan wszystkich błogosławi, którzy tutaj dzisiaj są. Szczególnie mnie cieszy każdy raz, jeżeli całą rodzinę Menard tutaj widzę, to chętnie chcę to wypowiedzieć. Brat Menard był nie tylko moim bratem, On był moim przyjacielem, on ze mną podróżował po całym świecie i cieszę się szczególnie, jeżeli dom Menard tutaj widzę. Jak już powiedziane, wszystkich was proszę, nie czujcie się przeoczeni, tylko czujcie się jak w domu, żeby przyjmować Boże Słowo we wierze. Mam pytanie. To było na sercu naszego brata Michael Paszke, żeby dać ogłoszenie do gazety, żeby zaprosić, i interesowałoby mnie, czy dzisiaj na to nabożeństwo przyszedł ktoś na podstawie tego ogłoszenia. Czy mamy jakąś rękę, która by się podniosła? Na razie nie. To na pewno następnym razem. Możemy zaraz przejść do rozważania słowa. Brat Rus to chwalebne słowo czytał z listu do Rzymian, że z Bogiem jesteśmy pojednani, moi drodzy. Pojednanie na krzyżu, na Golgocie, które się stało, musi być we wierze przyjęte. Zbawienie musi osobiście być przeżyte i Paweł w drugim do Koryntian w piątym rozdziale dokładnie to tutaj wyłożył. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty wiersz. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest to posłanie, zlecenie na cały świat, iść wszystkim narodom i językom tą radosną nowinę o łasce, o miłości przynieść im i powiedzieć, że Bóg do nas przyszedł i w Jezusie Chrystusie pojednał nas ze sobą. Ta ściana rozdzielająca, która nas oddzielała od Boga na krzyżu, na Golgocie, została usunięta. Wrogość została usunięta i mamy pokój z Bogiem. Znaleźliśmy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I żeśmy czytali w tym ogłoszeniu, czy znaki czasu wskazują na przełom, to można z przekonaniem powiedzieć, czytać można u Mateusza 16, trzeci wiersz, gdzie Pan daje napomnienie, że ludzie umią zobaczyć, jaka pogoda będzie, czy będzie padało, czy będzie ładna pogoda, i powiedział później, że znaki czasu nie możecie zrozumieć. To jest bardzo ważne, że znaki czasu, żebyśmy rozumieli, to są napomnienia, które do nas przychodzą, szczególnie co dotyczy czasu końca, i dzieje się bardzo dużo. Można by o różnych rzeczach tutaj wspomnieć. Szczególnie tutaj mam takie wiadomości ewangeliczne. Tutaj jest sprawozdanie ze Stuttgartu o 8 maja. Wczoraj wspominaliśmy o tym. Tutaj stoi rzeczywiście napisane, że 8 maj był wybrany na to, bo wtedy koniec, on przypomina na koniec II wojny światowej, a Stuttgart był wybrany, ponieważ w tym mieście w 1945 zostało oficjalnie przyznanie winy ewangelickiego kościoła w obliczu niepowodzenia III Rzeszy. I później ci główni mówcy są tutaj napisani. I ja to już wspomniałem. To, co w Stuttgarcie 8 maja się działo, 31 maja pomiędzy 22.15 i 23.15, to widziałem. I słuchajcie dobrze. Tamten moderator rzeczywiście powiedział, czekajcie z oklaskami, aż powiem to, co jest do powiedzenia. I później psalm 18, 24 cytował i zawołał w tym wielkim pojednaniu wszystkich kościołów i wolnych kościołów. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Radujmy się i weselmy się. I mi przyszła ta myśl, że fałszywa jedność już tak daleko jest posunięta, jak jest z tą prawdziwą jednością tych prawdziwych wierzących, prawdziwych dzieci Bożych, którzy w tym czasie słowo tej godziny, poselstwo tej godziny słuchają, ale w tych samych wiadomościach tutaj jest pytanie postawione o tym zjednoczeniu i tutaj jest jako nagłówek napisane, że Królestwo Antychrysta to nie jest z moich ust. To jest tutaj w tej broszurce napisane, którą na pewno wielu zna i stoi rzeczywiście tu napisane, prawdziwa jedność nie toleruje żadnych fałszywych nauk. Pismo Święte Galacjan 1:6-10 z pisma 2 Jana 11 i list do Judy, 3 wiersz. Zastanówcie się i w kościołach, i w wolnych kościołach jest to pytanie, czy ta polityczna i religijna jedność, czy to jest ta, czy może to być ta jedność, o której Jezus mówił. I dalej w tym artykule stoi napisane, w praktyce ta fałszywa jedność posiada trzykrotne wyjście, które prowadzi do dyktatury antychrysta. To nie ja napisałem, ja to tylko czytam. I dalej politycznie skierowane do Królestwa Jedności, w którym wszyscy są jednego zdania, objawienie 17:13, gospodarczo na jedność, na gospodarkę światową, w której nikt kupować, sprzedawać nie może, jeżeli nie będzie miał znaku zwierzęcia, imienia zwierzęcia albo liczby jego imienia 666, objawienie 13:17 i stoi rzeczywiście napisane, że to jest liczba człowieka. Jak się to wyliczy, my nie musimy tego już wyliczać, to już inni zrobili, Vicarius Filii Dei, na miejscu Syna Bożego i to jest to, to ma wartość liczby 666. religijnie do religii jedności na świecie, w której wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, smokowi, szatanowi w nawiasie i to zwierzę z morza jako antychryst, wszyscy, którzy nie są zapisani w Księdze Żywota Baranka, Objawienie 13. Co powiecie na to? I w kościołach, i w wolnych kościołach już robią sobie myśli o tym, co się dzieje. Ta druga część tutaj jest jako nagłówek napisany, co się dzieje z Izraelem. Pismo Święte to dokładnie przepowiedziało, Bóg to dokładnie w swoim słowie w Starym i w Nowym Testamencie przepowiedział. Można by do tego jedno miejsce po drugim czytać, że Bóg swój rozproszony lud na końcu dni będzie zgromadzał. Wiele wierszy jest tak dokładnie, że nie potrzebują żadnego wykładu, szczególnie Izajasza 14, pierwszy wiersz, Jeremiasza 31, od 1 do 10 i naturalnie szczególnie Ezechiela 36, 24, gdzie dosłownie stoi napisane: ja ze wszystkich krajów przyprowadzę was z powrotem, do których was rozproszyłem. Tak stoi napisane i tak się stanie, żeby to krótko tu przedstawić, jak Żyd Theodor Herzl w roku 1897, przed 100 laty, w Basel, on wyłożył wytłumaczenie, że Żydzi muszą mieć swoje państwo. Wszyscy znamy deklarację Belfor z 1917. Wszyscy wiedzą, o co tam chodziło. 8 grudnia 1917, jak całe panowanie Otomanów było skończone w Jeruzalemie i brytyjski mandat wszedł, aż Izrael tam powołał swoje państwo. Dlaczego to wspominam? I my, którzy czekamy na zakończenie, musimy być cierpliwi. My mamy skłonności wierzyć, że obietnice, które są przepowiedziane, po prostu szybciutko z dzisiaj do jutra tak szybko się wypełnią, że możemy to rękami dotknąć. Ale widzimy i z Izraelem, jak to swój bieg przyjmuje, ile to czasu potrzeba. Ponad 100 lat przeminęło od tego ogłoszenia i Bóg ich zgromadził ze 142 krajów. Żydzi powrócili do swojego kraju i Pan mówi, że jeżeli to drzewo figowe zacznie kwitnąć, to wiecie, że czas jest blisko, a drzewo figowe rzeczywiście już uzyskało życie. My wszyscy wiemy, 14 maja 1948 roku Ben Gurion państwo izraelskie powołał. Biblijne proroctwo, obietnice, które dał Bóg, wypełniła się i to ciągle dalej idzie. Ja mógłbym o niektórych rzeczach jeszcze powiedzieć, co dotyczy Izraela. Bardzo szkoda w moich oczach, że teraz w Jeruzalemie, w Izraelu, urodzeni Żydzi, którzy przeszli do katolicyzmu, są partnerami negocjacji Jeruzalemu z Watykanem. To jest nie do pojęcia nie tylko ten biskup w Paryżu, w Polsce urodzony jako Żyd i później po II wojnie przeniósł się do Francji. Czy to pan Jäger, czy którzy oni są w Jeruzalemie, Żydzi, którzy do tak zwanego chrześcijaństwa przeszli, negocjują tam i to jest naturalnie sprawa, która będzie miała dobry, która dojdzie do rzeczy. I tak jak u Daniela 9:27 stoi napisane, żeby było wypełnione 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, w 3 wierszu stoi napisane, że jak będą mówić, teraz jest pokój, teraz już nie ma niebezpieczeństwa, to wtedy przyjdzie na nich nagłe zginienie, tak jak bóle na kobietę brzemienną. I widzimy, że wszystko, chociaż to powoli idzie do przodu, to idzie do przodu, to dzieje się, ten proces jest w biegu i widzimy, co z Europą się stało. Wielu z was 8 maja 1945 roku jeszcze nie przeżyliście, niektórzy tak. I później żeśmy przeżyli, jak Niemcy i Europa została podzielona, jak żelazna zasłona w środku Niemiec, w środku Europy przechodziła. I później w 1989 żeśmy przeżyli, jak upadł mur i drut kolczasty został usunięty i Niemcy się połączyły, teraz Europa się połączyła. Wszystko prorockie, proroctwa biblijne, które przed naszymi oczyma się wypełniają, nawet to, że te 10 państw, które się tam uwolniły jako 10 rogów, a rogi mają to w sobie, że czasami bodą i to też się jeszcze stanie, one się oddzieliły i teraz swoją moc dały do dyspozycji tej mocy światowej. To jest wszystko proroctwo biblijne. Nawet te 7 głów prowadzących zawsze czyta się o G7, tych wielkich 7, a 8 się chce dołączyć, ale on jeszcze jest odsunięty z tyłu. Ale to wszystko musi tak być. Pismo musi się wypełnić w połączeniu z tym. Mam prośbę dla nas wszystkich, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, uczmy się cierpliwości, nic nie czynić w pośpiechu, czekać, aż Bogu się to będzie podobać, żeby On swoje słowo urzeczywistnił. Główna, ważna sprawa jest to, żeby nam jako temu duchowemu nasieniu Abrahama, żeby nam tak było, jak jemu było, żeby ta obietnica, żeby widzieć tą obietnicę własnymi oczami, jak się wypełnia. Możecie to przeczytać u Hebrajczyków w 11 rozdziale. Rzeczywiście jest nam tutaj opisane o Abrahamie i o Izaku i o Jakubie, którzy mają udział tej samej obietnicy. Hebrajczyków 11 rozdział, 8-9 wiersz. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został wywołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Nie wiedząc, dokąd idzie. Bądźcie szczerzy. Jak my wyszliśmy z kościołów, z wolnych kościołów, byliśmy wywołani, to nie wiedzieliśmy, dokąd ten kierunek idzie, ale myśmy słyszeli to wołanie, myśmy naśladowali to wołanie i o to chodzi. W 9 wierszu u Hebrajczyków 11 przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Musi być to powiedziane, że prawdziwa wiara, która przed Bogiem się ostoi w obietnicach Bożych, musi być zakotwiczona. Wiara, która nie ma obietnicy jako fundamentu, to jest zwodzenie i prowadzi obok Boga. Prawdziwa wiara to jest zakotwiczona w obietnicach naszego Boga. I dlatego chciałbym wam tutaj odwagi dodać, przychodzić zawsze. I nasza siostra mi słowo, które stało się mi wielkie, powiedziała z psalmu 26, 8 wiersz. 26, psalm, 8 wiersz. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. O to tu chodzi. Tu nie chodzi o ten budynek. Tu chodzi o to, że Bóg jest uwielbiony przez wiarę, przez to, że przyjmujemy to, co On nam obiecał. I takie miejsce jest pobłogosławione według obietnicy z drugiej Mojżeszowej, z 20 rozdziału, druga Mojżeszowa, 20 rozdział, druga część 24 wierszu. Na każdym miejscu, na którym nakażę Ci wspominać imię moje, przyjdę do Ciebie i będę Ci błogosławił. Czy Pan na tym miejscu wspomnienie imienia swego uczynił? Czy on swoje imię nowotestamentowe uczmierza, czy on nie objawił go, przed którym się wszystkie kolana ugną, jak stoi napisane? I z tym przejdźmy do psalmu 22, gdzie nam powiedziane jest, w zależności od tłumaczenia, 22 albo 23 wiersz. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił wśród zgromadzenia. I z tym przejdźmy do ostatniego wiersza w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale, żeby wiedzieć, komu Pan naprawdę objawił się i komu swoje imię objawił. Ewangelia Jana 17, 26 wiersz. I objawiłem im imię Twoje i objawiłem, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Nie świat Pan po swoim zmartwychwstaniu, nie światowi się objawił, tylko tym swoim. Przedtem On mówił do masy ludu. Może by było dobrze, bracia i siostry, jeżeli byśmy zważyli, do kogo to słowo w szczególnych przypadkach było skierowane. Ja przeczytam, albo proszę o to, żeby otworzyć Mateusza 5 rozdział i pierwszy wiersz przeczytać. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, pierwszy wiersz. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc. Tutaj mamy nauczanie mistrza, które on pierwsze swoim uczniom dał. I jeżeli się dalej czyta, to stoi napisane w 7 rozdziale Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, w 28 wierszu stoi napisane: a gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. On rozpoczął z uczniami, ale później lud się zebrał i on przemawiał do nich. Przejdźmy do Mateusza 10. To on tylko przemawiał do uczniów swoich i zakończył też z tym, co uczniom swoich, tym dwunastu w tym przypadku miał do powiedzenia. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 1 wiersz. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. I później te imiona tych 12 apostołów są tutaj przedstawione. W 5 wierszu tych 12 posłał Jezus, rozkazując im, mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie. I później te wskazówki, kto chce przeczytać, jakie wskazówki on dał tym, których posłał, których powołał. Chciałbym od 14 wiersza przeczytać u Mateusza 10. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. I dalej, kto proroka przyjmuje, ponieważ jest prorokiem, to za to otrzyma zapłatę proroka. A kto sprawiedliwego przyjmuje, to przyjmuje, otrzymie zapłatę sprawiedliwego. A więc widzimy, co Pan powiedział tym, których posłał, żeby to dokładnie wiedzieć. Mateusza 11, od 1 wiersza trzeba przeczytać. Ewangelia Mateusza 11:1. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich.
In ihren Städten zu lehren und zu predigen. Kommen wir auf den Punkt.
Przejdźmy na ten punkt. Tutaj jest nam powiedziane, że Pan najpierw powołał tych 12, później dał im polecenia, potem wysłał ich i potem powiedział: kto was przyjmie, ten mnie przyjmuje. Kto chce to przeczytać w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, to może tutaj zauważyć, co Pan tutaj powiedział. Ewangelia Jana 13, 20 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. To posłanie tu jest tą główną rzeczą. Jeżeli ja kogoś poślę i go przyjmą, to mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. bezpośrednio po tym, jak Pan z tymi poleceniami, z tym, co tych, których powołał i wysłał, co miał im do powiedzenia, przychodzi bezpośrednio tutaj do Jana Chrzciciela z Mateusza 11, z drugiego wierszu. Tu mamy ten opis, to sprawozdanie. I w 9 wierszu jest pytanie, Mateusz 11, 9 wiersz, więc po co wyszliście ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On nie był więcej niż człowiek. Ja spotkałem ludzi, którzy mi przeczytali to słowo i chcieli to skierować do brata Branhama i przy tym mieli taką myśl, że on był więcej niż prorok i też myśl taką, że więcej był niż człowiek, ale zobaczcie, jak jasna jest Biblia. On był więcej niż prorokiem, bo prorocy przepowiadali na przykład Izajasza 14,3, że głos na pustyni zabrzmiał, Malachiasza 3,1, oto posyłam proroka przede mną, posłańca przede mną. Ale teraz te przepowiednia stała się realnością. Obietnica stała na dwóch nogach i głos był słyszany i droga Pana była przygotowywana i dlatego w 10 wierszu stoi napisane, żeby dać ugruntowanie tego, dlaczego on był więcej niż prorok. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. A więc obiecany prorok w tym momencie jest czymś więcej niż wszyscy prorocy byli, którzy tylko prorokowali. I z tym trzeba, znaczy jego służba jest większa. Wystarczy, że Łukasza 16,16 otworzycie. Tam stoi napisane, że wszyscy prorocy aż do Jana byli i od tego czasu jest Królestwo Boże głoszone. Łukasza 16,16 i 17. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Nic nie przeminie, nie przepadnie ani ze Starego Testamentu, bo w Nowym Testamencie jest urzeczywistnienie, wypełnienie tego, co Bóg obiecał. Jeżeli jesteśmy szczerzy, a to musimy być, w Królestwie Bożym musi prawda panować, inaczej się nie da. I my nie wstydzimy się tego powiedzieć, że my obietnice na nasz czas wierzymy w nie. Ja wam powiem, jak to jest skomplikowane. Bóg nie uczynił to nam łatwo. Wiara musi stać się objawieniem. Nawet pisma, które czytamy, nie możemy sami w ogóle zrozumieć ani zaporządkować, chyba że Duch Boży jest nad nami. I dlatego stoi napisane w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziele, że ci, którzy Boże Słowo głosili, czynili to w mocy Ducha Świętego. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 12 wiersz. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. A więc przyjdziemy zaraz do Dziejów Apostolskich 2. Piotr nie mówił swojego zdania. Piotr nie mówił jakichś wypowiedzi swoich. Piotr był mężem pierwszej godziny, wypełniony Duchem Świętym i pod inspiracją Ducha Świętego głosił. I to pierwsze zaporządkowanie, to przykazanie chrztu podał. Powróćmy jeszcze krótko na obietnicę i proszę naprawdę wszystkich, wierzcie Bogu. Kto nie wierzy Bogu, czyni z Niego kłamcę. Jeżeli mi nie wierzysz, to znaczy, że zarzucasz mi, że Ci nie powiedziałem prawdy. A jeżeli nie wierzysz Bogu, to zarzucasz Mu, że On nie mówi Ci prawdy. I to trzeba raz przed oczami sobie przedłożyć. Jeżeli czytaliśmy, że miłuje miejsce, gdzie mieszka Twoja chwała, miłuje miejsce Twojego domu, miejsce, gdzie Twoje słowo jest głoszone, miejsce, gdzie Ty, Panie, się objawiasz, to musimy ten szacunek święty przed Jego słowem mieć. I powiem Wam szczerze, jak to w ostatniej konsekwencji jest, jeżeli nie wierzymy Bogu, On nie może do nas mówić, a jeżeli On do nas nie może mówić, jeżeli tylko słuchamy kaznodzieje, a nie słuchamy Boga w tym kazaniu, to źle to zrozumimy, co ten kaznodzieja powiedział, ponieważ z tego kazania nie słuchamy Boga. Dlaczego stoi napisane 7 razy w Objawieniu 2 i 3? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. I tak samo 7 razy i aniołowi do zboru napisz. Anioł otrzymał poselstwo, on przyniósł do zboru, ale to wyłożone, to głoszone musi ludowi być objawione. I wszyscy, którzy należą do wybrania, tym będzie przez Ducha Bożego to objawione. I w tym poznamy, że łaskę u Boga znaleźliśmy. Ciągle jest nam to potwierdzane, że Jan był tym mężem, o którym nasz Pan w Malachiasza 3, pierwszy wiersz i u Izajasza w 14 rozdziale, w 3 wierszu napisał. Ostatnia obietnica, mamy ją w ostatnim wierszu Starego Testamentu, w ostatnim rozdziele proroka Malachiasza. Oto posyłam wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pański. To jest, tak mówi Pan. To jest obietnica, którą Bóg wypełnia, czy ją wierzysz, czy nie. Jest tylko ta różnica, że jeżeli ją wierzysz, to ty będziesz w tych błogosławieństwach tego wypełnienia miał udział, a jeżeli nie wierzysz, nie będziesz miał udziału w tych błogosławieństwach. To jest ta wielka różnica. Oto posyłam wam proroka Eliasza, zanim ten wielki i straszny dzień Pański przyjdzie. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, aby gdy przyjdą, nie obrzucił ziemi klątwą.
Mit dem Band schlage.
Jak często mamy to jeszcze czytać, jeżeli Paweł drugim do Tymoteusza 2,15 mówi, bądź pracownikiem w Królestwie Bożym, który słowo prawdy dobrze rozdziela, to znaczy wszystko musi być tak postawione tam, gdzie należy, inaczej to sami przyprowadzamy nieporozumienie. To się zgadza tylko wtedy, jeżeli ten Boży porządek respektujemy i zaraz to znajdziemy jako pierwsze wytłumaczenie i dla nas ku błogosławieństwu u Łukasza 1,17, żeby widzieć, że pierwsza część obietnicy Eliaszowej do Jana Chrzciciela była skierowana, a druga część teraz się wypełnia. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 17 wiersz, w związku z Janem Chrzcicielem. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud sprawiedliwy. Ta druga część tu nie stoi napisane, bo nie mogła się wtedy to jeszcze wypełnić. Przeczytajmy od razu z Ewangelii Mateusza i zauważycie, jak porozrzucane te biblijne proroctwa, jak rozproszone jest ich wypełnienie. Bóg musi nam pomóc, żeby to wszystko jednomyślnie podsumować i to nie może człowiek sam, chyba że jest mu to dane od Boga. Wszyscy mamy talent naturalny, żeby porządek zrobić nieporządkiem, ale nigdy, żeby nieporządek przyprowadzić do porządku. Tak nam wszystkim jest, nie tylko mnie. Tak nam jest wszystkim, ale wtedy zmiłowuje się Pan nad nami i czytamy teraz to miejsce, które nam daje to połączenie. Dlaczego się tak staramy? Moglibyśmy powiedzieć po prostu, to obiecał Bóg i tak się stało. Nie, wy musicie mieć fundament, wy musicie być biblijnie ugruntowani, wy musicie umieć ludziom odpowiedzieć, jeżeli będziecie pytani. My musimy nie tylko szkołę biblijną, nie, szkołę Bożą musimy mieć, żeby Słowo Boże słyszeć i być w tym umocnieni. Mateusza 17 i tutaj zobaczycie, jest dokładnie w połączeniu z Eliaszem i z tą służbą Jana Chrzciciela, to jest tu uważane. Zaraz pokażę, gdzie jest brane tutaj wskazówka na Eliasza w dniach Achaba, tak jak i na Jana Chrzciciela. Przeczytajmy Mateusza 17, od 11 wiersza. A on odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. To jest obietnica z proroka Malachiasza. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. I w następnym wierszu stoi napisane, wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Bardzo ładnie, ale z tym wytłumaczeniem idziemy teraz troszeczkę dalej do Ewangelii Marka 9 rozdziału, żeby nam z Pisma pokazać, że wszyscy ci mężowie w tym samym duchu przyszli i mieli duchowe zlecenie, Boże zlecenie, każdy swego czasu, 9 rozdział Marka, czytajmy od 11 wiersza, pytali go też mówiąc, cóż to, mówiąc uczeni w piśmie, że Eliasz ma przyjść pierwej, a on im odrzekł, Eliasz wprawdzie przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, ale jakże napisano o Synu Człowieczym, ale jakże napisano o Synu Człowieczym, musi wiele ucierpieć i za nim za nic być poczytanym, ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł i uczynili mu, co chcieli, jak i z nim jest, jak o nim jest napisane. O Janie Chrzcicielu jeszcze nie było nic napisane. Nowy Testament, jeszcze nie był żaden rozdział napisany, żadna linijka. Zauważcie, jak Bóg to uczynił. On prowadzi swoich tak, że Jego Słowo w tych połączeniach, w tym koncepcie, oni to umieją złączyć, jak to nam jest podane, i poznają dokładnie, tam jest jeden Eliasz, on wziął tych 12 kamieni, on zbudował ołtarz, on zebrał lud Boży i decyzja musiała zapaść, komu chcieli służyć. I potem przyszedł drugi mąż Boży w duchu i w mocy Eliaszowej. Co on czynił? Tych 12 pokoleń szło, słuchało, co ten mąż Boży ma do powiedzenia, i on przygotował Panu drogę. Ale te dwie służby prorockie, one nie usuwają tej ostatniej służby prorockiej, one potwierdzają tylko, że Bóg ciągle jest ten sam i że On czuwa nad swoim słowem, żeby go wypełnić. Zastanówcie się sami rozsądkiem, tylko na chwilę, a później już nie więcej. Tutaj mówi Pan o Eliaszu, Eliasz przyjdzie i później jest złożone, że Syn Człowieczy wiele będzie musiał cierpieć, jak stoi o nim napisane, jak on by chciał od tematu odejść, i później znowu ta sprawa z Eliaszem. Bóg naprawdę tak to uczynił, że głównie wszystko na podłodze objawienia jest postawione. Nikt nie wie, kto jest ojcem, jak tylko syn, i kto jest syn, jak tylko ojciec, i komu on chce objawić. Wszystko to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Ale my wiemy, jeżeli stoi napisane, że Eliasz przyjdzie przed wielkim i strasznym dniem Pańskim, to wiemy dokładnie, że Eliasz wtedy był i Jan Chrzciciel też był, ale pismo musi się wypełnić, że na końcu czasu łaski serca dzieci Bożych z powrotem do początku muszą być przyprowadzone, żeby wszystko było uporządkowane, do porządku przyprowadzone, każda nauka, każda praktyka, wszystko musiało być z powrotem przywrócone. I po to posłał Bóg naprawdę swojego proroka w naszym czasie. I dziękujemy Bogu z całego serca, że wszystko możemy wziąć z powrotem do Słowa, i rzeczywiście mamy wprowadzenie do Pisma przez objawienie, jak jeszcze nigdy na ziemi tego nie było. Bóg rzeczywiście to zakryte objawił, jak brat Branham tak często powtarzał, że wszystkie tajemnice zostało objawione i Słowo przychodzi zawsze do proroka. Jak często jeszcze mam mówić? Ja nie jestem prorokiem. Nie wiem, czy brat Rus się uważa za proroka.
Nie,
my nie jesteśmy prorocy, ale my mamy to prorockie słowo, otrzymaliśmy go, objawienie mamy, otrzymaliśmy to, które Bóg przez służbę prorocką i przez pisma prorockie darował. Bóg nam rzeczywiście, ponieważ nie mieliśmy oporu i sami nic nie wiedzieliśmy, myśmy nic nie wiedzieli. Większość wie, oni już nam mogą powiedzieć, myśmy nie wiedzieli i dlatego Pan nam objawić to mógł i tak to pozostanie aż do końca. I to było objawienie, jak poznałem, kim jest brat Branham, jaką służbę on ma, tak samo jak wtedy, jak wyszli ludzie i Pan pytał, kogo chcecie widzieć, czy człowieka w miękkich szatach, oni są w pałacach królewskich, jak trzcina, która się według wiatru nagina w tym kierunku. Nie, jeszcze raz nie. Mąż posłany od Boga, obiecany prorok, który poselstwo Boże ludowi Bożemu przyniósł, żeby Panu przygotować drogę, nie tylko drogę. Przeczytajcie jeszcze raz Ewangelię Łukasza w pierwszym rozdziale. To nie tylko chodzi o przygotowanie drogi, ale Panu przygotować lud. I to jest teraz tak, tu stoi napisane w drugiej części 17 wiersza. Najpierw pisze o nieposłusznych, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. To w rzeczywistości jest poselstwo tej godziny i to, co przez niego ma być zdziałane, nie tylko usunąć przeszkody z drogi, ale lud znaleźć, który wyszedł ze wszystkich tradycji. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy tu się zeszli z różnych kierunków wiary i każdy by sobie tutaj swoje przekonania praktykował. Jakby to mogło iść dalej, to wtedy Nowy Testament można by czytać od świadków Jehowych i stoi napisane: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci dzisiaj, dwukropek, będziesz ze mną w raju. W mojej Biblii stoi: zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, dwukropek, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. I wtedy każdy mógłby sobie to słowo tak interpretować, jakby chciał. I musi z tym być koniec. Bóg swoje słowo objawił nie po to, żebyśmy na nowo interpretowali, tylko żebyśmy prawdziwe znaczenie tego słowa w każdym przypadku przyjęli, akceptowali. I wtedy przychodzimy do tego punktu, że słuchamy to, co Duch mówi do zboru, bo może ktoś przyjść, jakby przyszedł z rzymskiego kościoła i by powiedział: tak, ale Pan Piotrowi przecież powiedział, daję tobie klucze Królestwa Bożego. Ale on to nie powiedział do papieży, tylko do tego człowieka, do tego męża, który w Dzień Zielonych Świąt był mężem pierwszej godziny. Jeżeli mówi, ja daję to, jeżeli ktoś mówi, tu masz klucz od domu gotowego, to ja tylko mogę wejść do środka, mam dostęp wtedy. Bóg chciał z tym pokazać, że jest mąż, któremu mógł zaufać pod kierownictwem Ducha Świętego. I musimy do tego przeczytać dwa, trzy miejsca, żeby znaczenie tego klucza tutaj wywyższyć, podkreślić. Jestem szczery, wewnętrznie jestem poruszony tymi przeinterpretowaniami tego Pisma Świętego ludzie są, jak u proroka Izajasza 42 czytaliśmy, że oni w tych dziurach, w lochach są trzymani i w poselstwie też są takie związania i to są związania przy człowieku, który swoją naukę wprowadza. My nie jesteśmy związani z człowiekiem, my jesteśmy z Bogiem i z Jego Słowem związani. My jesteśmy wypuszczeni, jesteśmy wolni ze wszystkiego, co ludzie mówią. Ludzkie zdania zawsze przynosiły rozdzielenia i tak samo jest to i w naszym czasie, ale teraz na koniec Bóg swój lud zbiera i my słuchamy poselstwo godziny i poznajemy Bóg swojego proroka obiecanego posłał, żeby wszystko, co było zakryte od pierwszej Mojżeszowej aż do objawienia 22, żeby to objawić i za to jesteśmy wdzięczni, ale teraz przez Ducha wszystko, co przez Boga, przez tą służbę nam jest darowane, jak żeśmy czytali w pierwszym Piotra, w pierwszym rozdziale, że mężowie Boży, oni nie służyli sobie, oni nie stawiali sobie pomników, oni nie dmuchali w własną trąbę. Mężowie Boży służyli Bogu w mocy Ducha Świętego, oni nam służyli od Boga. Tak samo było z bratem Branhamem. Przygotowujący drogę, to nie jest ta droga i drogowskaz to też nie jest droga. Prorocy i mężowie Boży są głosicielami słowa, ale oni nie są słowem. Oni głoszą Ewangelię, ale oni nie są Ewangelią. To jest Ewangelia Boża, Ewangelia Jezusa Chrystusa, o której Paweł mówił, że jeżeli kto by inną Ewangelię głosił, to niech na nim będzie przekleństwo. Tak Bóg postarał się o to, że zanim ten dzień zbawienia się zakończy, zanim dzień łaski się skończy i drzwi się zamkną, jak żeśmy wczoraj wieczorem czytali z listu do Hebrajczyków, żeby się nie okazało, że któryś z was pozostał z tyłu, czy brat Branham nie widział oblubienicy, czy on nie widział, jak oblubienica z tego rytmu wystąpiła, z tego kroku równego, i czy on nie widział, jak czarownica prowadziła tą oblubienicę, która wyszła z tego równego kroku, i później czy on nie widział, jak z powrotem do równego kroku była wprowadzona, czy nie był zabrany na drugą stronę, czy on nie widział w raju w biało ubraną, cały zastęp na biało ubrany, i mówili: przez Twoją służbę jesteśmy wszyscy tutaj, a ta służba jeszcze jest do dzisiaj. Wierzcie mi, brat Frank, brat Rus, brat Schmidt i wszyscy bracia tutaj z Brukseli, z Paryża, z Lyon i ze Szwajcarii, my wszyscy nie mielibyśmy dzisiaj żadnej służby, gdyby Bóg nie posłał służby uporządkowanej służby nie tylko dla lokalnego zboru. Tam Bóg ustanowił służby, ale obiecanego proroka, który nas do Boga, do Słowa z powrotem prowadził. I teraz chodzi o to, żeby ten sam Duch Święty, który na proroku spoczywał i na bracie Branhamie spoczywał, i on mógł sprawozdanie zdać, że już mając 3 lata widział widzenia i mając 7 lat widział widzenia. Bóg był z nim i prorocy byli rzeczywiście już od łona matki Bogu poświęceni, postanowieni do zadania pewnego. Ja dzisiaj wam mówię bez żadnego fanatyzmu, kto w wypełnieniu obietnic w tym czasie, kto przechodzi obojętnie koło tego, to może sobie darować, śpiewać i modlić się, bo będzie należał do tych, gdzie będą krzyczeć. Nie wierzcie w to, że Bóg nas z otwartymi ramionami przyjmie, jeżeli my teraz koło Jego proroka, koło Jego posłańca, koło Jego słowa, koło tego, co On czyni, przechodzimy obłędnie. To jest wszystko razem połączone. Obietnice, które Bóg dał i wypełnienie ich są razem połączone. I dlatego, tak jak Abraham i lud izraelski ogólnie w kraju obiecanym przyszedł do spoczynku. To było ich dziedzictwo. To jest ich dziedzictwo dzisiaj. Tak jest i z nami. My jesteśmy dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Jezusa Chrystusa, ale tylko w kraju obietnicy, w słowie obietnicy. To nie jest fanatyzmus. To jest Boża prawda. Przyjmijcie to słowo, krańce ziemi, i dajcie się wyprowadzić, wyrwać ze wszystkiego, uwolnić ze wszystkiego, co nie należy do jedności w duchu, co nie prowadzi do jedności w duchu i nie zgadza się z Bożym Słowem. Ja słyszałem, że dzisiaj też chrzest ma być. I słowo jedno do tych, którzy może jeszcze ze sobą się mocują, czy mają dać się ochrzcić, czy nie. Bracia i siostry, czas zastanawiania się przeminął. Czas powracać do tego, co ojcowie Kościoła powiedzieli i uczyli, też już przeminął. My nie idziemy do Atanasiusa, ani do Tertuliana, ani do Augustyna, ani do Hieronimusa, ani do tych ludzi w historii Kościoła. Dlaczego nie? Bo oni w swoich wytłumaczeniach, oni nie powracali do Bożego Słowa i do Boga, a więc nie idziemy do tego, co ojcowie Kościoła przez 1700 lat powiedzieli, tylko idziemy z powrotem do początku. Mnie, prawdę mówiąc, w ogóle nie interesuje, co Ignatius, co mnie to obchodzi, co on powiedział, co mam z tym wspólnego, co mnie interesuje, co Tertulian powiedział, jak często oni swoje zdania zmieniali od sytuacji do sytuacji, raz byli tu, raz byli tam. Nie, jeszcze raz nie. My idziemy z powrotem do tych pierwszych świadków, do Piotra, Jakuba, Jana, do Pawła, z powrotem do nauki apostolskiej i czytamy rzeczywiście w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w 42 wierszu i oni pozostali w nauce apostolskiej. I czytamy Objawienia 12 o tej niewiaście, jako przedstawiona jako zbór, ukoronowana koroną z 12 gwiazdami. O tym często myślę, jak pierwszy raz słyszałem, tak się cieszyłem z tego serdecznie, jak brat Branham w pytaniach i odpowiedziach powiedział, to ten obraz z Objawienia 12, ta korona na głowie tej niewiasty, która przyjęła nasienie, nowotestamentowy zbór ukoronowany jest nauką 12 apostołów. O, to wzbudziło radość we mnie. Jak jeszcze czytałem później o Nowym Jeruzalem, o tych 12 kamieniach z imionami apostołów i 12 bram, 12 ojców tam nosiły. I przyszło mi pytanie, kto tam będzie, kto tam będzie. Wielu tam chce być, oni marzą już o tym. Tam będą tylko wtedy, jeżeli do nich to się dotyczy, że to koronowanie tych 12 apostołów. Dlaczego Pan wybrał 12? Dlaczego 12 pokoleń? Dlaczego 12 apostołów? To jest ważne dla nas wszystkich. Nie tylko wierzyć i czynić, co się chce. Czy to przyjmujecie z potknięciem się, czy nie? Tutaj ta broszurka, tutaj rzeczywiście jest do chrztu ta konewka i tutaj stoi ten, który ma chrzest przeprowadzić. On troszkę poleje, czy tylko pokropi. I tu stoi rzeczywiście napisane, przez chrzest człowiek będzie znowu zrodzony do nowego życia. I jako dziecko Boże będzie przyjęty. To trzeba się zastanowić. Tylko tam, gdzie Bóg działa, tam, gdzie jest słowo głoszone, tam, gdzie Ewangelia jest wierzona, gdzie Duch przychodzi i prowadzi do pokuty i naprawdę mamy przeżycie z Bogiem, nawrócenie przeżywamy, to wtedy może chrzest naśladować to, następować. Woda nic nie zmieni. Krew Jezusa Chrystusa, ona płynęła dla naszego odkupienia. Odkupienie przez krew nowego przymierza. On zawiera przymierze dobrego sumienia przez chrzest. To jest Boża droga, która nam jest pokazana. I kto dokładnie chce wiedzieć, jak w prachrześcijaństwie i z naszym Panem, jak się to stało, przeczytać można u Mateusza w 3 rozdziale o chrzcie. Jak on wychodził z wody, to otwarło się niebo. Jan stał we wodzie, Pan przyszedł do niego i ochrzcił go. Słowo baptizo znaczy zanurzenie, dosłownie zanurzenie. Tak jak umarły jest pogrzebany, to tak samo ci, którzy z Chrystusem umarli, którzy już sami nie żyją, którzy nie przebijają głową ściany, tylko w szczerości, w prawdziwości mogą powiedzieć, teraz nie żyję ja, tylko Chrystus żyje we mnie. Oni zawierają przymierze dobrego sumienia. Spytajcie ponad 80 milionów, czy w tym, czy w tamtym kościele są ochrzczeni, czy znowu zrodzeni są do nowej nadziei, żywej nadziei. Spytajcie się, nie że to, co ktoś tam pisze. Spytajcie się waszych sąsiadów, jesteś znowu zrodzony, czy jesteś znowu zrodzony i co będzie? Poślą was do domu. I powiedzą, zostaw mnie w spokoju, o religii nie będziemy rozmawiać i już są gotowi, koniec. Nie, bracie i siostro, przyszedł czas, gdzie Boża prawda z taką powagą musi być głoszona, żeby wszyscy z tego więzienia, z tych wszystkich fałszywych nauk byli wyprowadzeni. To mi nic nie pomoże wtedy. Tutaj na okładce ten nagłówek, że żadna inna Ewangelia, jeżeli wszystko, co w środku stoi, to jest nic innego jak inna Ewangelia, to wtedy tu mamy księgę, jedną księgę. Mamy księgę. I wszystko tu się zgadza. Nawet okładka się zgadza. Jeżeli stoi napisane Pismo Święte, otwieramy to i mamy Pismo Święte. Tak jest u Boga. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nie rozmawiajcie z ciałem i z krwią. To już nie egzystuje. Czas przeminął. Jak Paweł uwierzył, to stoi u Galacjan napisane, to on nie rozmawiał z ciałem i krwią. On nie szedł do Jeruzalemu 14 lat później. Co się stało? On wstał, dał się ochrzcić, tak stoi napisane. I w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, kto chce przeczytać, tam ten eunuch był w drodze do Etiopii i Filip usiadł przy niemu, a on czytał właśnie Biblię z proroka Izajasza, 53 rozdział. Takich ludzi szuka Bóg dzisiaj. Przychodzi ten moment, jeżeli ktoś ze szczerym sercem czyta w Piśmie Świętym, wtedy Bóg mu kogoś pośle, co mu to słowo przyniesie, i jak mu przyniesie to słowo, to za parę minut będzie mu powiedziane, tu jest woda, co stoi na przeszkodzie mojemu chrztu. I jest napisane, i oba weszli do wody i ochrzcił go. Chrzest dzieje się wtedy i tam, gdzie obydwaj wchodzą do wody i gdzie prawdziwy chrzest ma miejsce. My nie mówimy nic przeciwko wielkim reformatorom. My mówimy to, że Bóg po początku, po nowym początku, od czasu reformacji, w tych nowych rozbudzeniach więcej światła, więcej jasności dawał. I teraz, przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, naszego Pana, te same prawdy biblijne tak mają być głoszone, jak w prachrześcijaństwie, z powrotem do nauki chrześcijańskiej. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Wszystko inne możecie dzisiaj tutaj zapomnieć i tylko to Słowo Boże wziąć ze sobą i we wierze czynić według tego, uwielbiony i wywyższony. Niech będzie Pan nasz Bóg. Halleluja. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy tak już często, takim jakim jestem. Takim jakim jestem, tak musi być. Nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów. O Baranku Boży, przychodzę. Ja przychodzę. Opuśćmy nasze głowy i trwajmy w modlitwie. Chciałbym teraz spytać ogólnie, ilu swoje życie chce Panu poświęcić albo na nowo oddać Panu, i później spytamy, ilu chce się dać ochrzcić. Kto słowo Pańskie słuchał naprawdę nie tylko uszami, ale sercem przyjął, tak, że mówienie Boże to jest z nami. O, jak miłe jest miejsce Twojego domu, tam, gdzie Twoja chwała mieszka. My dajemy chwałę tylko Jezusowi. On jest Barankiem Bożym. On jest arcykapłanem. On jest pośrednikiem, On jest Królem, On jest Synem Bożym, Synem Abrahama, Synem Człowieczym, Synem Dawida. Jako oblubieniec On przyjdzie znowu, żeby swoich zabrać do siebie. Tak jak na świecie, tak i duchowo, oblubieniec przychodzi po oblubienicę, on zabiera oblubienicę. To tak stoi napisane w Objawieniu 19. I jego oblubienica się przygotowała. Było jej darowane w ładną szatę, lśniącą się ubrać, a to jest sprawiedliwość świętych. Myśmy nie mieli żadnej sprawiedliwości, ale przez usprawiedliwienie, przez wiarę przyszliśmy i jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem, tak jak gdybyśmy nigdy nie grzeszyli, jak gdybyśmy nigdy nie żyli w zwiedzeniu. Bóg ten czas, który przeminął, czas niewiedzy, jak stoi napisane, już przeoczył, już nie patrzy na to. Teraz proponuje ludziom na wszystkich miejscach pokutę czynić, dać się ochrzcić biblijnie i Bogu przyznać rację i wszystkim kościołom, wolnym kościołom, denominacjom i ich nauczycielom odwrócić się od nich i w nauce Chrystusowej apostołów być zakorzenieni i być oblubienicą słowa. Oblubieniec to jest słowo, które się stało ciałem i mieszka pomiędzy nami. Słowo obietnicy przyszło do Marii, ona uwierzyła, Duch Święty ją zacienił. Bracia i siostry, to jeszcze raz powiem, jeżeli bym to powiedział, że to się staje w imieniu Pana, dla waszego dobra, wierzcie słowu obietnicy, wierzcie całe Słowo Boże, wierzcie w Jezusa Chrystusa, waszego Pana i Zbawiciela. I niech każdy z was da się ochrzcić imieniem Pana Jezusa Chrystusa, żebyście potwierdzili, że wasze grzechy są odpuszczone. Bracia i siostry, Paweł to czynił, apostołowie to czynili. My nie przeszliśmy obojętnie koło tego. Dziękujemy Bogu za proroka, którego posłał, za słowo, które zostało objawione w każdy sposób, ale teraz odpowiedzialność leży na nas, co uczynimy z tym objawionym słowem. Nie wystarczy mówić o proroku, nie wystarczy powiedzieć, że on był posłany przed przyjściem drugim Pańskim. Musi być droga przygotowana, serca Bożych dzieci muszą być z powrotem przyprowadzone do ojców prachrześcijaństwa. Musi być zgodność, oblubienica i oblubieniec. Bracia i siostry, my nie mamy teoretycznego poselstwa. Słowo Boże jest związane z tym, że każdy przed przyjściem Pańskim oblubienica, zbór wywołana, musi być oddzielona i Panu poświęcona i tak przygotowanie z łaski, żeby dożyć. Ilu chce być przy tym, jak Pan przyjdzie? Dajcie mi widzieć wasze ręce, naturalnie wszyscy, żeby się nie okazało, że ktoś z was pozostał z tyłu. Lepiej teraz otworzyć usta, teraz modlić się, teraz wierzyć, teraz dziękować, nie później wołać i zgrzytać zębami. Teraz, w dzień zbawienia, to jest nasz czas, który Bóg nam darował. Chciałbym teraz spytać, ilu chce się dać ochrzcić? Czy mamy tutaj jedna ręka? Tutaj. Druga, trzecia. Tutaj cztery. Pięć, sześć. Czy mamy jeszcze? W ostatnim czasie wielu się dało ochrzcić w Słowacji. Czujcie się wolnymi. Dzisiaj jest ta okazja. Woda jest i możemy powiedzieć, co stoi biblijnemu chrztu na przeszkodzie. I ci, którzy dzisiaj nie podejmą tej decyzji, ja wam powiem, nie będzie wam dobrze szło, nie znajdziecie pokoju, aż znajdziecie pokój w Bogu. I to jest ten moment, gdzie nieposłuszeństwo będzie odrzucone, a posłuszeństwo będzie przyjęte. To posłuszeństwo wiary według Marka 16:16. Kto uwierzył i ochrzci się, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie przeklęty. To ostatnie nie chcemy chętnie do ust brać, ale obydwie rzeczy się zdadzą, staną. Jedni uratowani, jedni zgubieni, jedni wieczne życie otrzymali i mogą żyć wiecznie, ci inni nie otrzymali, nie mogą żyć wiecznie. To jest powaga święta. Przed krótkim czasem powiedziałem tu, jakby każdy kaznodzieja mógł tam jedną godzinę spędzić we więzieniu, żeby osobiście przeżyć tą męczarnię, z jakim Bożym, jaką powagą by ostrzegał ludzi, jak gorliwie by ludzi ostrzegał, żeby nie przeoczyli dożyć łaski Bożej, żeby tam nie poszli na te miejsce męczarni. Dzisiaj chciałbym następujące rzeczy powiedzieć. Czy my nie wszyscy, wyobraźcie sobie, jeżeli byśmy mogli 5 minut dożyć, jak to będzie przy zachwyceniu. Tylko 5 minut. Jakbyśmy teraz moglibyśmy dożyć. Jaki płacz, ile wyrzutów by było. Dlaczego nie uwierzyłem? Dlaczego nie to? Jak, co się stanie? To nie możemy sobie w ogóle wyobrazić. Jeżeli tylko 5 minut moglibyśmy dożyć teraz, co to znaczy przeoczyć, nie być przy tym, tylko wołać do gór i pagórków, wołać, co to będzie, jak to będzie. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, dlaczego Bóg mówi tak przyjaźnie do nas? On ostrzega nas, On pokazuje nam drogę. Jak możemy wszyscy przed tym zginieniem się zachować? Proście, żebyście mieli moc, żebyście uszli przed tym, co przyjdzie na ziemię, żebyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Powaga tej godziny jest tutaj, czas końca jest i czas Jego przyjścia jest bliski. Chciejmy dzisiaj pokutować, chciejmy Panu wszystko przynieść, wszystko, co możemy przynieść i na nowo prosić Go o odpuszczenie i nawzajem się połączyć, jedno serce, jedna dusza. Jeżeli ta sztuczna jedność już świętuje, to jak to ma być z prawdziwą jednością, Ojcze, ja w Tobie i Ty we mnie, tak, żebyśmy byli jedno, to niech nam Wszechmogący Bóg z łaski da. On posłał proroka, zanim ten wielki, straszny dzień przyjdzie, żeby rzeczywiście nas przyprowadzić tam, żeby na końcu był jeden zastęp, który będzie zachwycony, jak stoi napisane, bez smazy i bez zmarszczki. Efezjan 5, rozdział 27. Bracia i siostry, Bóg jest wierny. On darowuje nam na nowo okazję. I teraz zaśpiewajmy jeszcze raz refren, takim jakim jestem, tak musi być. I potem poprosimy wszystkich, którzy chcą się dać ochrzcić, żeby przyszli do przodu. Przyjdźcie, przyjdźcie do przodu. Jeszcze raz zaśpiewajmy.
Es waren noch mehr Hände.
Było więcej rąk, jeszcze może dojdą, jak już będziemy przy wodzie. Jeszcze nie jest za późno, przyjdźcie. I Ciebie niech, bracie, Pan błogosławi, Ciebie, siostro. Późno, jeszcze nie jest za późno. Za późno jest bardzo źle. Bóg niech Was błogosławi. Wyście wszyscy swoje życie poświęcili Panu. Wierzycie, że Jezus Chrystus, Baranek Boży, na krzyżu na Golgocie umarł, że On was zbawił i winę waszą przebaczył, was przyjął i teraz możecie zawrzeć przymierze dobrego sumienia z Bogiem. Tak jak będziecie zanurzeni, pisze Paweł do Rzymian w 6 rozdziale, będziecie pogrzebani z Chrystusem i tak jak z wody będziecie znowu podniesieni, to jest tak, że z Chrystusem jesteście zmartwychwstani, żeby do nowego życia wstać. My nie znamy was osobno każdego, ale Pan zna swoich. Chcemy wiedzieć od was, znaleźliście pokój z Bogiem, Pana Jezusa jako waszego Zbawiciela, przyjęliście i wierzycie, że wasze grzechy są wam odpuszczone i że jesteście własnością.